Ten odcinek zawiera autopromocję.
Moi drodzy, o różnych potrzebach już w tym podcaście było, ale o beztrosce chyba jeszcze nie. Czołem, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i twórcą koncepcji osoby wysokosprawczej. Pomagam nieco lepiej zrozumieć samego siebie i zacząć żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami w tym trudnym świecie, który nas otacza. O tym, a także o dbaniu o siebie oraz o innych i odwadze emocjonalnej nagrywam ten dokładnie podcast. Nagrywam też rolki na Instagrama i na TikToka i wysyłam czytany przez tysiące newsletter. Piszę książki i szkole w firmach. Różne rzeczy związane właśnie z moją osobą, z moją działalnością znajdziecie pod adresem andrzejtucholski.pl, a te książki i kursy online na sklep.andrzejtucholski.pl. Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i moi drodzy, wiecie, kubek, jak zresztą można na YouTubie to podejrzeć, o, stuknęło, jest oczywiście z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. Nagrywam dla was ten odcinek z okazji premiery mojego nowego e-booka, tak na marginesie. E-book nazywa się Podręcznik Beztroski i wbrew nazwie jest luźnym, uspokajającym zestawem rozkmin i porad dla każdego człowieka, który czuje, że w jego życiu jest po prostu za dużo. Premiera 11 marca. Zajrzyjcie na andrzejtucholski.pl/podręcznik beztroski albo na sklep.andrzejtucholski.pl, by sprawdzić, czy jest to coś dla was. I słuchajcie, o co mi z tą beztroską chodzi? Mamy bardzo dużo takiej treści współcześnie, mamy bardzo dużo rozmów współcześnie, że trzeba dbać o swoje potrzeby. Generalnie ciężko jest mi znaleźć zdanie, z którym zgodziłbym się bardziej niż to. No pewnie, że trzeba dbać o swoje potrzeby. Pewnie, że trzeba być człowiekiem, który stara się szanować siebie, szanować swoją psychikę, szanować to, że jak musi odpocząć, powinien odpocząć. Jak ma ochotę wyjść do ludzi, powinien wyjść do ludzi. O tych potrzebach z mojego prywatnego doświadczenia, o tych potrzebach mówi się być może trochę naokoło, albo trochę za bardzo wręcz czasem. Mam takie poczucie, że pierwszym krokiem do dobrego realizowania swoich potrzeb jest gdzieś tam nauczyć wsłuchiwać się w niej. To oczywiście każda profesjonalistka, każdy profesjonalista nam powie, ale jak czasami znajduję w internecie różne treści związane z właśnie z realizowaniem potrzeb, może się wydawać, że to jest jakiś, że to wymaga jakiejś ceremonii, że to wymaga jakiegoś blichtru, że to wymaga jakiegoś planu, jakiejś takiej specjalnej koncepcji na to, być może płatnych narzędzi. Z mojej perspektywy nie do końca tak jest, oczywiście nie dla każdego będzie tak samo łatwo, bo różni ludzie startują z różnych punktów i to też jest absolutnie normalne i fair w życiu, żeby się zacząć wsłuchiwać w te swoje potrzeby, ale ostatecznie właśnie od wsłuchiwania i takiej wręcz nadmiernej prostoty ja bym prywatnie zaczął zupełnie niedawno. Na falach tejże audycji, tego podcastu moimi gośćmi była psychoterapeutka Paulina Danielak oraz psycholog sportu Mateusz Brela. Bardzo wam gorąco polecam znaleźć odcinek z nimi, gdzie również właśnie rozmawialiśmy o tym, jak podchodzić do różnych rzeczy, które w naszych życiach mogą się nam jeszcze wydawać trudne, żeby nam się wydawały łatwiejsze oraz jak te zasoby gdzieś tam podbudowywać. To powiedziawszy, jeśli nam chce się jeść, to zjemy, jeśli chce się nam wyjść do ludzi, to wyjdźmy do ludzi, a jak chcemy sobie pobyć sami w domu, pobądźmy sobie sami w domu. To by się wydawało bardzo proste, jednakże chcę się na chwilę odnieść do gry The Sims. I teraz wjeżdżamy na te tematy trochę mniej proste, trochę z mojej perspektywy zabawniejsze. Ciężko, im dłużej żyję, tym mam większy problem, żeby znaleźć, słuchajcie, lepsze porównanie ludzkich potrzeb, niż właśnie zrobiły to Simsy. Jeśli nie mieliście okazji grać ten symulator ludzi, symulator życia, to tam były takie suwaczki, takie wskaźniki, które opisywały naszego Sima tam pod różnymi kątami. No i ten Sim na przykład, nie wiem, chciał się umyć. No nie, był taki wskaźnik jak higiena, był taki wskaźnik jak energia. Jeśli Sim był głodny, no to niestety mógł umrzeć, ale jak się go najadło, no to już nie mógł aż tak szybko umrzeć, ale bardzo ważna sprawa, rósł mu pęcherz. W sensie wiadomo, że jak się najemy, no to albo napijemy, potem pewnie gdzieś będzie grana toaleta. I te zmienne były współzależne. To jest najciekawsza dla mnie rzecz w tym, jak fajnie sportretowano faktyczną, no bo to oczywiście jest wszystko bazowane na piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa w taki dosyć uproszczony sposób i bardzo fajnie sportretowano te zasady z piramidy potrzeb pod kątem właśnie tej współzależności, że jak pijemy, pewnie nam się będzie chciało pójść do toalety, więc chociażby na nasze wewnętrzne potrzeby fizjologiczne potrafią mieć sprzeczne wektory do pewnego stopnia. I to jest bardzo dobry przyczynek do rozmowy o tym, że bardzo dużo ludzkich potrzeb ma sprzeczne wektory do pewnego stopnia. Na przykład nieważne, co robię w życiu, najprawdopodobniej przypłacam to energią. Nieważne, czy gram akurat na komputerze, czy jestem w pracy. Wiadomo, że jedno jest wymagane mniej więcej skupienia się i jakby zasuwania, no bo jest to robota, a drugie mniej, bo z moimi ziomkami sobie skaczemy na planetę w Helldiversach i jest fajnie. Ale jedno i drugie przypłacam jakąś tam energią. W sensie po jednym i po drugim kiedyś zrobię się śpiącym. I to z kolei jest przyczynkiem do takiego zastanowienia się w swoim życiu, jak dorosły człowiek, to jest w ogóle dosyć trudne w dorosłości i sporo ludzi gdzieś tam przeżywa turbulencje, by dobrze to sobie uświadomić, by jakby pogodzić się z taką myślą, Te turbulencje sądzę, że są nieprzyjemne, ale sądzę, że są też konieczne i gdzieś tam każdy ostatecznie przechodził przez taki epizod, jeśli po to sięgnął, a jeśli dopiero zaczyna przechodzić, mam dobrą wiadomość, te turbulencje się kiedyś kończą. Mianowicie człowiek ma potrzeb od jasnej cholery i te potrzeby trzeba zacząć rozumieć, jak one ze sobą wzajemnie współpracują. Jeśli na przykład mam ochotę, nie wiem, zorganizować planszówki na chacie, pójść do znajomych, porobić coś w takim nurcie, pójść do coworku popracować, żeby poprzeszkadzać innym ludziom, bo co ja tam innego mogę robić, no to ja ładuję kontakt z innymi ludźmi, ładuję pracę i albo realizowanie siebie, ładuję suwak, który moglibyśmy nazwać być może zabawa, jeśli to są te planszówki, no ale na przykład wytraca mi się, kosztuje mnie to, inny suwak, inny wskaźnik, który nazwałbym czas dla mnie. Bardzo lubię planszówki z przyjaciółmi, bardzo lubię spędzać czas ze znajomymi, bardzo lubię sobie obejrzeć w jakimś gronie film, bardzo lubię rozmawiać, bardzo lubię pracować w coworku, ale bywam też introwertyczny i bardzo lubię pobyć samemu. I to, co opowiadam, być może dla kogoś będzie trywialne, dla kogoś być może być ciekawe, ale to jest dalej podprowadzka pod coś, do czego dojdę za moment, bo będziemy, nie bez powodu odcinek nazywa się Beztroska. I na przykład z kolei, jeśli mam ochotę podziałać sobie samemu, nie wiem, pograć na komputerze, porobić, nie wiem, szyć ciuchy na kolejny odcinek LARPa Frostpunk, którego w ogóle super polecam, byłem na pierwszej edycji, doskonała rzecz. Jeśli lubicie takie rzeczy, jeśli nie lubicie takich rzeczy, koniecznie się zainteresujcie, możliwe, że będzie to coś dla was. I to są z kolei sprawy, które dadzą mi, nie wiem, zabawę, wyszalenie się kreatywne, pozwolą mi na bardzo dużo różnych rzeczy, ale z kolei będę to przepłacał tym, że siedzę sam. I ja nie mówię tego, żeby, nie wiem, o mój Boże, jakie ja mam trudne życie. Tak bardzo dużo rzeczy bym chciał, a doba taka krótka, a potrzeby takie sprzeczne. Nie w tym rzecz. Chociaż może trochę, no doba jest krótka, rzeczy sprzeczne. Ale warto zauważyć, że to jest dosyć normalne, że robiąc jedną rzecz w życiu, która nawet, którą kochamy, która nas karmi, która nas buduje, która jest dla nas czymś cennym, pewnie gdzieś tam się nam wytraca jakiś inny zasób, jakaś inna energia, która być może dla nas też jest cenna. I nie chodzi o to, że jedna jest lepsza od drugiej. Po prostu trzeba umieć tak żonglować rzeczywistością, żeby raz robić jedno, raz robić drugie, żeby nic nie było na czerwonym. W The Sims, jeśli na przykład miał się pęcherz na czerwonym, no to człowiek szybko odkrywał, że czasami jest potrzebny w mieszkaniu mop. A jak już wspomniałem, jak się miał głód na czerwonym, również się mogły dziać różne nieprzyjemne rzeczy. Osoby, które kasowały drabinki z basenów albo kasowały drzwi z pomieszczenia, w którym nie było lodówki, również bardzo szybko mogły odkryć, co się dzieje z Simsem, który ma zbyt długo głód na czerwonym. I moje drogie i moi drodzy, gadam o tym głównie dlatego, żeby zwrócić uwagę, że tak samo jak wszystko w ciągu dnia przypłacamy energią, jest to dosyć oczywista rzecz, wydaje mi się, dla każdego, kto chciałby przez moment się nad tym zastanowić, wiadomo, że spać trzeba, my również wszystko przypłacamy jeszcze czymś, mianowicie skupieniem. I to jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo, bardzo rzadko poruszana kwestia, mianowicie w dorosłym życiu w większości z nas bardzo możliwe, że mocno brakuje poczucia beztroski. Przygotowałem dla was tutaj różne fajne rzeczy. Będę się patrzył w notatki, żeby na pewno nic nie pokręcić. Ale słuchajcie, beztroska jest taką rzeczą, którą my zużywamy, nawet jeśli mamy fantastyczny odpoczynkowy weekend, w którym jednakże są jakieś plany. Bardzo dużo ludzi do mnie trafia, czy to w toku odzywania się do mnie, bo przesłuchali jakiś odcinek podcastu, czy obejrzeli coś na Insta. Jak szkole w korporacjach, jak szkole w firmach, również dosyć dużo ludzi się do mnie odzywa, dosyć dużo ludzi do mnie potem wraca, że im się wydaje, że dużo odpoczywają, że zaczynają dbać o ten słynny work-life balance, ale nadal mają poczucie rosnącego wypalenia życiem. Nadal mają, no właśnie, wypalenia życiem, nie wypalenia zawodowego. Oni mają wrażenie, że coś nie gra nawet w soboty, w niedzielę, we wtorki wieczór. I ja się na początku zacząłem zastanawiać, kurde, może wcale nie odpoczywają aż tyle, ale potem na przykład zacząłem się wkręcać w te rozmowy z nimi i się okazywało, nie, odpoczywają bardzo, bardzo dużo. Na tyle, na ile oczywiście mogą gdzieś tam w różnych punktach swojego życia. I to, czego im brakowało, to, że te plany odpoczynkowe również były pod jakąś tam presją. Na przykład mieli wolne, lecieli do innego kraju, no więc lotnisko, pakowanie, hotele, cały plan, cała agenda, 30 tysięcy kroków dziennie, bilety do muzeum, żeby na pewno nam nie przepadło i tak dalej. To są wszystko super rzeczy, one na pewno ładują nam różne wskaźniki różnych potrzeb, na przykład po zwiedzaniu, nie wiem, Mediolanu, ale nie jest to beztroska. Jest to jakaś forma presji. Dla naszego układu, dla naszych różnych układów psychoemocjonalnych, dla naszego logicznego mózgu, dla naszego rozkminiającego wiecznie mózgu, to jest jakaś forma obowiązków, jakaś forma presji, jakaś forma dbania i pilnowania tego, żeby coś się wydarzyło. Dbamy o różne potrzeby, ale zapominamy, że my bardzo dużo potrzeb, wszystkie w zasadzie, przypłacamy tym, że musimy się o nie troszczyć, że musimy się o nie skupić. Ja prywatnie beztroskę definiuję jako stan, w którym nie czujemy stresu, zmartwień ani presji, czujemy za to wolność i poczucie swobody. Od przeszłości, przyszłości, nawet bieżących problemów oddziela nas niewymuszony, taki łagodny dystans poznawczy, który można osiągnąć na przykład poprzez wypisanie sobie różnych rzeczy, które być może nam ciążą, o które się martwimy, na kartkę papieru i po prostu odsunąć tę kartkę od nas, bo jak to się mówi u mnie w rodzinie, zostaw trochę pracy na jutro, żeby się nie daj Boże nie nudził. To będzie na nas bezpiecznie czekać. Ale jest ważna potrzeba w dorosłym życiu umiejętności wykrajania sobie takich, wiecie, 2 metrów kwadratowych dookoła siebie, gdzieś tam w kalendarzu, żeby po prostu móc mieć poczucie, ja przez sekundę tej presji nie mam. Ja przez sekundę nic nie muszę, włącznie z niemuszeniem rzeczy przyjemnych. To jest bardzo trudna rzecz, bo wielu z nas ma tak, że w tej bardzo zabieganej współczesności nie do końca ma czas się realizować, nie do końca ma czas robić rzeczy, które nawet bardzo lubi i w efekcie, kiedy już ma wolne popołudnie, ma wolny weekend, dosyć dużo tam potrafi wepchnąć. Albo ma więcej niż jedno hobby, albo łatwo się ciekawi, jak ja i po prostu w kółku jesteśmy ludźmi zabieganymi. A to i tak jest ta dobra strona medalu, nie? Ta zła strona medalu jest taka, że ludzie, znaczy współcześnie świat jest też tak trudny, że bardzo często się zdarza taka sytuacja, że ludzie cudem realizują jakiś tam procent tych takich podstawowych potrzeb. Bardzo często zdarza mi się usłyszeć taką komunikację od kogoś, że ktoś nie za bardzo ma jak poznać nowych znajomych albo na przykład partnerkę lub partnera romantycznego, bo ta osoba ma tak na maksa wypchane życie, takie jakie ma, żeby nie zatracić siebie, żeby poza pracą, poza zarabianiem na życie, poza być może opiekowaniem się członkiem rodziny, jeszcze mieć czas na jakiekolwiek hobby, jakikolwiek sport, cokolwiek dla siebie, że tacy ludzie na przykład nie znajdują przestrzeni, by kogokolwiek poznać, bo to by im rozcieńczyło, zabrałoby ten czas, który mają bezpośrednio dla siebie, którego mają wszak tak bardzo mało. I myślę sobie, że byłoby mi o wiele łatwiej namówić was, tak jak przez wiele lat namawiałem do wielu różnych zdrowych nawyków, bo nawyki mają taką strukturę, że ja wam doradzam, że to zachowanie coś wam da. Jeśli zaczniecie journalować to coś, medytować to coś, jeśli człowiek uczy się języka, będzie umiał ten język. Jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w gospodarce kapitalistycznej, chciałoby się powiedzieć, że ja wkładam wysiłek, żeby coś dostać. I myślę sobie, że dosyć trudną rozmową jest rozmowa konieczna, żeby wyjść z takiego wypalenia życiem, z którym bardzo wiele z nas się zmaga. Mianowicie ja, pomimo tego, że mam mało czasu, pomimo tego, że ten czas mi nie sprzyja, pomimo tego, że mam mało przestrzeni na rzeczy dla mnie, ja i tak muszę jeszcze dodatkowo spróbować sięgnąć po czas niezagospodarowany, po czas pusty, bo tego po prostu wymaga nasza psychika. I powiem teraz określeniem naukowym, by nie dostać szajby. To nie było określenie naukowe. Przepraszam, jeśli ktoś się nabrał, mam nadzieję, że takich osób było mało. Beztroskę definiuje jako stan, w którym trwamy w tu i teraz, a nasze emocje i myśli przepływają bez jakichś większych blokad, wymagań albo wymuszania czegokolwiek i czujemy się zaangażowani w samobycie i, co jest bardzo ważne, robimy to, co nam akurat przyjdzie gdzieś tam do serca, gdzieś tam do głowy. Beztroska dla osób, które są niesamowicie zmęczone, będzie wyglądała bardzo mocno jak taki stan awaryjny, w którym po prostu jesteśmy przyspawani do kanapy przez 45 minut i skrolujemy TikToka, nie umiejąc w ogóle wyrwać się, zahipnotyzowani tym takim wałem komunikacyjnym, który nam się wpycha algorytmicznie w banie. Nie potrafimy się z tego wyrwać, ale nasz mózg może potrzebował, wiecie, rozprężyć się, odmrozić się z czegoś, co nas cały dzień paliło poznawczo, podejmowaliśmy decyzje, baliśmy się, byliśmy zestresowani, radziliśmy sobie z bardzo wieloma różnymi rzeczami, które były dla nas trudne. Podsumowując, innymi słowy, beztroska to jest stan wysokiej obecności uważności, braku aktywnej tu i teraz presji, niskich nerwów, niskiego stresu, pogody ducha, stabilności emocjonalnej, poczucia wolności psychoemocjonalnej i rozprężenia mózgu i w efekcie zyskujemy otwartość na różne doświadczenia. Mając beztroskie popołudnie, na przykład, kierujemy się tym, co nam akurat podpowiada serce. Jeśli chcemy na drzemkę, to idziemy na drzemkę, a nie mamy względem siebie wywołujące presję, wyrzuty sumienia, że mamy tak mało popołudni, jest taka ładna pogoda i koniecznie powinniśmy obejrzeć serial, który zaczęliśmy, albo pójść na spacer słuchając podcastu, na którym nam zależy, albo zrobić coś jeszcze, co jest produktywne, współczesne i w jakiś sposób rozwijające. Jestem gigantycznym fanem produktywności i rozwoju i pewnie jeśli ktoś z was kiedykolwiek jakby czytał jakąkolwiek lub słuchał treść ode mnie, pewnie o tym wiecie, ale żeby móc coś robić, trzeba mieć na to zasoby, żeby móc tworzyć, trzeba mieć przestrzeń, żeby ta kreatywność w ogóle mogła rozkwitnąć. Nie warto się czasem rozliczać z tego, że nasz czas jest nieproduktywny, nie na czasem. Znaczy generalnie nie warto się rozliczać, bo nie jesteśmy od tego, żeby się w życiu rozliczać, jakby życie nigdy nie miało być karą pod tym kątem. Ale już szczególnie, kiedy odpoczywamy, musimy pamiętać o tym, że jest odpoczynek, który być może będzie pójściem, nie wiem, do kina, obejrzeniem serialu, pograniem w grę, bo tak zaplanowaliśmy. Ale jest też bardzo dobrym pomysłem planowanie sobie zupełnie niezagospodarowanych odpoczynków, w których jeśli będziemy mieli akurat aktywnie wenę na to, by odpalić konsolę i w coś sobie popykać, luz. Ale jeśli nie, po prostu porobimy coś innego. Wstępem do takiej beztroski jest oczywiście radzenie sobie z nudą, o czym będzie zupełnie inny odcinek tego podcastu. Gorąco was zachęcam, żeby śledzić nadchodzące tygodnie tutaj, co się będzie działo, przekonajmy się, bo dokładnie o nudzie będę dla was nagrywał jeszcze jeden odcinek i jak sobie z nią funkcjonować, co na jej temat sądzą różni znani filozofowie i czemu jest istotna. I przyszło mi jeszcze na koniec, bo generalnie jak doprowadzić do beztroski, odpowiedź prosta brzmi: ze wszystkich sił spróbujmy mieć niezagospodarowany czas. Z reguły to będzie jakieś popołudnie, bo ludzie się stresują, jak na przykład często to się zdarza, że jak ktoś ma wolny ranek, ale ma wyjść o 14, to trochę przepieprzy cały ten czas do 14, bo już w zasadzie wkrótce trzeba wyjść. To jest taka rzecz, która jest częstsza niż rzadsza, jeśli chodzi o to, o ludzkie doświadczenia. Są ludzie, którzy sobie super radzą z faktem, że gdzieś tam się zbliża deadline. Jeśli ktoś jest na przykład osobą, która ma relatywnie dużo rozprężenia w swoim życiu, pewnie reaguje na coś takiego z mniejszym stresem, z mniejszą reakcją emocjonalną niż ktoś, kto w kółko ma jakiś deadline, kto w kółko żyje od minuty do minuty i cały czas patrzy na zegarek. I jak do tego dotrzeć? Opowiem trochę więcej również w nadchodzących odcinkach. Jak do tego dotrzeć? Przede wszystkim nagrałem dla was tego e-booka nazywającego się Podręcznik Beztroski, którego możecie znaleźć pod andrzejtucholski.pl/podręcznik-beztroski albo na sklep.andrzejtucholski.pl od razu handlowo, a co mi tam. Ale w takim wstępie do tej beztroski, żeby was w ogóle wyczulić, żeby o niej pomyśleć, chcę wam jeszcze przytoczyć parę badań i parę jakby toków myślenia, czemu ona jest w ogóle ważna. Bo ja zauważyłem, że kiedy ja o beztrosce mówię, a mówię o niej bardzo dużo ostatnio, no na przykład w szkoleniach na żywo, bardzo często o niej wspominam, jak szkole w różnych firmach, bardzo często powstaje taka reakcja, a ja dam radę bez tego. Mamy bardzo mocny kult pracy, mamy bardzo mocny kult realizowania obowiązków i nie chodzi mi nawet o to, że nie wiem, w Polsce mamy taki kult zapierdolu, bo mamy trochę w Polsce kult zapierdolu, ale my wszyscy na świecie mamy taki kult w późnym kapitalizmie, bo gdzieś tam wszystko staje się towarem, wszystko staje się walutą, wszystko staje się jakimś cyklem obowiązkowym i nawet ludzie, którzy chcą robić coś sami dla siebie i się dobrze, nie wiem, bawić, bardzo często robią z tego hobby natychmiast obowiązek, który potem ich nieco denerwuje lub krzywdzi. Więc na takie małe, skromne zakończenie tematu beztroski, po pierwsze, co się na nią składa? Kolejne odcinki będą o tym, jak do niej mniej więcej próbować dotrzeć, w jaki sposób ją próbować stworzyć w swoim życiu. Oczywiście cały czas, bo słuchajcie, czynsz fajnie się płaci, więc jak macie ochotę gdzieś tam na materiał premium na ten temat, polecam tego e-booka, ale właśnie na końcu chcę wam podrzucić parę rzeczy, parę myśli związanych z tym, dlaczego warto w ogóle się beztroską zainteresować. Po pierwsze, obniża ona poziomy stresu. Zacznę od dosyć trywialnych rzeczy, skończę na trochę rzadziej myślanych. Świadomej i pełnej akceptacji, a nie ucieczkowej, wypchane poczuciem winy, odejście od codziennej presji i wielu obowiązków, jest podstawą zdrowej relaksacji. Takie nierobienie niczego konkretnego, taki cudzysłów w powietrzu robię teraz nad swoją głową, urozmaicane wyłącznie naturalną ciekawością albo naturalnym angażowaniem się w to, co nam akurat samo przychodzi, może zbawiennie wpłynąć na nasze samopoczucie i jest dosyć potrzebne do tego, żeby nasz mózg funkcjonował w sposób zdrowy. Tym się zajmował w 2004 roku pan o nazwisku Sapolsky, którego książkę w tym podcaście już w osobnym odcinku polecałem. Co więcej, odsunięcie się od codziennych stresorów pozwala odbudować zasoby poznawcze, psychoemocjonalne, a to z kolei wspiera i przyspiesza powrót do pełni psychicznego zdrowia i stabilności. Mayman i Mulder, 98. Rozbudowana analiza wykazuje, że to jest w ogóle mega ciekawe, za aktywne podjęcie decyzji i zaangażowanie się w odpoczynkowe, relaksujące czynności jest powiązane z, lecę od kropek, niższym ciśnieniem krwi, niższymi poziomami kortyzolu, mniejszym obwodem pasa, niższymi wskaźnikami BMI, a także ma bardzo pozytywny wpływ na odczuwane zdrowie fizyczne i psychiczne. Pressman z ekipą 2009. Dzięki chwili wytchnienia od stresorów, presji i obowiązków i w efekcie, dzięki tym wspomnianym przed chwilą odbudowującym się w tle zasobom, o wiele łatwiej regulować swoje emocje i wzmocnić tak zwaną rezyliencję, czyli bardzo elastyczną odporność psychiczną. Gross 2002. Spędzanie czasu bez konkretnego celu poznawczego, czyli z takimi luźno dryfującymi, bardzo miękkimi myślami charakterystycznymi dla beztroski, fantastycznie pobudza kreatywność i mechanizmy rozwiązywania różnych złożonych problemów. O tym będę więcej mówił w odcinku poświęconym nudzie, który tutaj poleci za jakieś 2-3 tygodnie, ale wspomnę jakby skrótowo już teraz. Mniejsze obłożenie świadomości pozwala podpłynąć na powierzchnię naszej przepotężnej podświadomości. Nie próbuję teraz robić tutaj bardzo cichego takiego wtrętu, ale psychoanaliza to jest dopiero, a bo psychoanaliza troszeczkę się pod wieloma względami zestarzała. Jeśli chodzi o to, jak się dzisiaj patrzy na psychologię, pod wieloma względami jest nadal jakby klasykiem i taką tradycją, z której się wywodzimy gdzieś tam naukowo, jako ludzie, którzy się interesują takimi rzeczami, ale trochę inaczej się dzisiaj podchodzi do człowieka, już na pewno do terapii człowieka, jeśli chodzi o taką bazowaną na nauce medycynę, też zdrowia psychicznego, evidence-based medicine, IBM, ale jest coś takiego jak podświadomość, jest coś takiego jak intuicja, jest coś takiego jak dziejące się w nieuświadomiony sposób procesy, które dosyć mocno przebijają jakiekolwiek świadome mużdżenie się, które możemy zrobić teraz, tu, bo taką podjąłem decyzję. Czasami trzeba... Mój tata miał taki zwyczaj, czasami bardzo mocno o czymś myślał przed snem, przed spać i rano się budził z rozwiązaniem. W odcinku o nudzie będę dużo mówił o takim brytyjskim filozofie i matematyku Bertrandzie Russellu. On robił dokładnie to samo. Tak bardzo wielu ludzi w historii bardzo dobrze funkcjonowało. Niekoniecznie to musi być programowanie swojego mózgu na sen, ale jeśli my o czymś dosyć mocno myślimy, ale bez poczucia, o mój Boże, muszę być bardzo kreatywny i wymyśleć na 18. Nie. Jeśli ja po prostu kreatywnie rozwiązuję w głowie jakiś problem, jakieś zagadnienie, mogę oczywiście siedzieć w sposób ustrukturyzowany z kartką, z jakimś Excelem, z jakimś długopisem i sobie to rozrysowywać. Czasami tak robię. Ale mogę też zagrać w jakąś taką dosyć wywołującą we mnie medytację, grę komputerową, albo pójść na długi spacer do lasu, albo pójść na basen, na pływalnię i po jakimś czasie się zorientować, że po prostu mam rozwiązanie. Angażowanie się w takie spokojne, dryfujące... Angażowanie się w dawanie sobie przestrzeni, żeby móc mieć takie dryfujące, spokojnie myśli, sprawia, że nasza podświadomość podpływa na powierzchnię i to z tego się potem biorą te jedne z najlepszych ludzkich pomysłów, jakie można mieć, a zapowiadane publicznie krzyknięciem znienacka Eureka. Typ się zajmował Baird et al., czyli z ekipą w 2012. W beztroskim otoczeniu jest prościej o mindfulness, z beztroski jest blisko do mindfulnessu, a z mindfulnessu do beztroski, ale to są dosyć odrębne pojęcia. Mindfulness, czyli bycie tu i teraz, psychoemocjonalnie, też fizycznie. To bardzo łagodzi różne nasze nerwówy i strachy, tym się zajmował tutaj kieruję do Kabat-Zinn 94. Prosi też pomyśleć nad ważnymi rzeczami z uwagą, oddać się introspekcji i w momencie, kiedy my pracujemy w ten sposób nad naszą podświadomością, pogłębiamy nasze zdolności do samostanowienia i co jest bardzo ciekawe, budujemy naszą wysokosprawczość, bo będąc osobami, które nie mają zewnętrznego przymusu, tylko samoczynnie uczą się brać odpowiedzialność za to, na co ja w sumie mam teraz ochotę, a bardziej samostanowimy, a samostanowienie jest jednym z głównych fundamentów bycia osobami wysokosprawczymi. To jest Ryan i Deci, rok 2000. Beztroska jest wreszcie doskonałym fundamentem po odbudowaniu głębokich relacji międzyludzkich. Większość z nas poznaje kogoś przez wspólne zajęcie albo jakąś funkcję. Razem się uczymy, pracujemy, uprawiamy sport, tańczymy, gramy i tak dalej. Dopiero po jakimś czasie otwieramy się często na jakąś głębszą relację, na głębsze poznanie drugiego człowieka. I możliwość spędzenia z kimś czasu tak po prostu, bez żadnego planu, wymagań, koncepcji, presji, założenia, to jest jeden z najważniejszych elementów nauczenia się takiej koegzystencji na najwyższym, najgłębszym poziomie zaufania. Jest to ważny element pogłębienia relacji, a moi drodzy, bez relacji życie bywa niestety bardzo szybko, staje się trudne i dosyć boleśnie ciągnące w dół. Tu z kolei kieruję do Baumeistera i Leriego 95. Jeśli macie ochotę poczytać więcej o beztrosce, bardzo was gorąco zachęcam, żeby sobie powpisywać nazwiska tychże naukowców i naukowczyń oraz te daty, żeby popatrzeć na te badania. Bardzo was gorąco zachęcam do pomyślenia również na spokojnie, kiedy ostatnio miałyście w życiu taki moment, żeby umieć sobie po prostu pobyć, mając chwilę wolnego, bez jakiejkolwiek dodatkowej presji, wymagań, bez słowotoku w głowie, że coś z wami nie gra. I taką moją małą wytyczną na start tych tematów beztroskich, które przez jakiś czas dosyć mocno będą u mnie w materiałach się pojawiać, zwróćmy proszę uwagę na to, ja o tym często mówię, że nasze myśli to są tylko myśli, są tylko elektryczne pierdy w naszej głowie, nie warto wszystkim wierzyć, nie warto jakby wszystkimi się jakoś bardzo mocno zajmować. Jest coś takiego w psychologii jak defuzja poznawcza. Defuzja poznawcza to jest zdolność do zbudowania dystansu pomiędzy tym, że ja coś czuję, a taką świadomością, no, że to jest po prostu czuta przeze mnie rzecz, to nie jestem ja. Jest to takie rozbicie, znalezienie przestrzeni między mną a rzeczami, które na przykład myślę. I beztroska, żeby móc się odbyć, wymaga od nas tej defuzji, więc my próbując trenować komfort i branie odpowiedzialności za swoje rozprężenie, odprężenie, odpoczynek w beztroski sposób, trenujemy tę defuzję, ale również będąc w stanie beztroski, mamy więcej przestrzeni możliwości, by się na swoje myśli popatrzeć, by na swoje emocje popatrzeć. One będą przychodzić, odchodzić. Być może ten brak odwrócenia uwagi będzie dla nas pierwotnie trudny, ale z czasem dzięki temu między innymi wyrobimy w sobie świadomość, że myśli, emocje przychodzą, są trochę, odchodzą i my próbując walczyć o beztroskę, również równolegle, być może nam się to uda, być może nie, być może będzie to szybciej, być może trudniej, budujemy w sobie zdolność do dyfuzji poznawczej, czyli jednej z najcenniejszych kompetencji, które może mieć dorosły człowiek, by czuć się z sobą bezpiecznie, bo dzięki niej, nieważne co jest u mnie w sercu, ja mam świadomość, że to po prostu jest u mnie w sercu i to nie jestem ja. Głęboko trochę was rzuciłem na tą beztroskę. Mam nadzieję, że zainteresowałem was tym tematem, bo mnie on gdzieś tam dosyć mocno pasjonuje, jak bardzo ludzie rzadko na to zwracają uwagę, a jak cenne to jest i właśnie im ludzie mają więcej lat, tym z tą beztroską różnie bywa, ale też im ludzie mają więcej lat, tym więcej tej odpowiedzialności w życiu mają, więc tym bardziej ta beztroska jest potrzebna. Ach, syzyfowy trud bycia człowiekiem. Czy sięgnięcie po nią będzie dla was bardzo łatwe, czy będzie wymagało poprzepracowywania czegoś? Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.